Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witamy Państwa w magazynie Czas Reakcji. 5 minut po południu. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Przemysław Szymańczyk. Zaczynamy.
Dzień dobry. Ja mam odpowiedź na temperatury. Gdy ci temperatura w pracy szkodzi, porzuć pracę. O co chodzi? Dziękuję.
Dziękujemy za tę poradę w formie wierszyka, ale my skorzystać nie możemy. Zresztą nie chcemy, dlatego że w naszym studiu temperatura znakomita, chyba 23, może 22 stopnie. Klimatyzacja działa sprawnie, jest wydolna i wydajna. Ale nie wszyscy mogą Państwo to powiedzieć o innych urządzeniach tego typu zainstalowanych chociażby w autobusach, w innych budynkach użyteczności publicznej, czy też na przykład w przychodniach. No i posłuchajmy, jakie temperatury zapanowały w przychodni przy ulicy Bolesława Śmiałego.
Dzień dobry, witam. Krzysztof ze Szczecina. Ja w sprawie wysokich temperatur w pomieszczeniach przychodni na ulicy Bolesława Śmiałego chciałbym się dowiedzieć, jak to jest możliwe, że w pomieszczeniach, gdzie przyjmują lekarze, temperatura w ciągu dnia dochodzi do 35-40 stopni i właściwie nikt na to nie reaguje. Już pomijam pacjentów, którzy siedzą w poczekalniach. Jedyna tylko część w rejestracji jest klimatyzowana, cała reszta nie jest. Wiem, że to są pewnego rodzaju nakłady i wydatki z tym związane, ale komfort nie tylko pacjentów, ale przede wszystkim tych lekarzy, którzy się nami opiekują, powinien być uwzględniony. Jasne, większość z nich jest zatrudniona na umowy cywilnoprawne i teoretycznie pracodawca nie ma obowiązku zagwarantowania im takiego standardu, jaki ludziom zatrudnionym na umowę o pracę. Ale jednak czas idzie z postępem i wydawałoby się, że remont wykonany za dosyć wysokie środki raczej powinien iść w kierunku podnoszenia standardu nie tylko przyjmowania pacjentów, ale również i pracy lekarzy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Zdaje się, że lekarz do nas zadzwonił. Bez względu na to, czy ktoś świadczy usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy jest też po prostu pracownikiem i zatrudniony jest na etacie, no to warunki pracy powinien mieć jednak zapewnione, przyzwoite. No a już o pacjentach nie wspomnę, bo owszem, w gabinetach, jak pan powiedział, 35 lub więcej stopni, ale na korytarzach, no, powiedziałbym, że o wiele nie chłodniej. To nie jest tak, że tam jest 21 stopni, a po wejściu do gabinetu nagle różnica temperatur gigantyczna, proszę bardzo, i 35. Myślę, że na korytarzu może być chłodniej o 2-3, może 4 stopnie. Także najważniejsi są pacjenci, szczególnie ci, którzy mają więcej lat, różnego rodzaju choroby, w tym choroby układu krążeniowego, to powoduje, że po prostu zagrożone jest ich zdrowie i życie. No ale takie upały, jak słyszeliśmy, zdarzają się raz na może 100, może więcej lat w naszej strefie klimatycznej. Nie tylko, że temperatury są bardzo wysokie, ale trwa to już, no nie przymierzając, chyba kilka miesięcy. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Z maleńkimi zupełnie przerwami, szczególnie tu Pomorze Zachodnie, Lubuskie czy też Dolny Śląsk chyba najbardziej ucierpiały na tych wysokich temperaturach przez ostatnie 3, a nawet 4 miesiące. Więc, drodzy Państwo, kłopotów z tym związanych mnóstwo. Teraz będziemy rozmawiali o kłopotach pasażerów komunikacji miejskiej. Odchodziłem od tego tematu, uciekałem jak mogłem, ale już więcej po prostu nie mam siły, jest po prostu za gorąco. Musimy na ten temat dziś porozmawiać i podyskutować. Mam nadzieję, że po męsku, mimo że naszym gościem będzie Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, rzecznik tej instytucji. Witam serdecznie Pani Hanno, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Słyszymy się. Mam na myśli rozmowę po męsku, czyli szczerą, twardą. I na temat, ja przytoczę tylko kilka opinii, kilka maili, które dotarły do magazynu Czas Reakcji. Szanowna redakcja, w związku z zapowiadanymi upałami w najbliższych dniach, a nawet tygodniach, zwracam się z prośbą o podjęcie tego tematu. O ile pasażerowie linii obsługiwanych przez przewoźników miejskich mają duże szanse na odbycie podróży pojazdem klimatyzowanym lub przyzwoitym stopniu wentylowanym, o tyle użytkownicy linii na terenach gminy Kołbaskowo i Dobra Szczecińska muszą zmagać się z wysokimi temperaturami panującymi w pojazdach PKS-u Szczecin. Tak napisał do nas pan Maciej, Z kolei pani Monika pisze tak. Dzień dobry, czy jest możliwość nagłośnienia sprawy dotyczącej Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i warunków jazdy dla pasażerów? Sprawa dotyczy niesprawnej klimatyzacji bądź po prostu niechęci włączania tych urządzeń przez kierowców. Tak pisze do nas pani Monika i pyta, czy możemy pomóc, aby pasażerom się poprawiło. Z kolei Łukasz Stasiak pisze do nas tak. Proszę o interwencję w związku z autobusem linii numer 81. No wiadomo, doskwiera pogoda przez ostatnie miesiące. Podróżując autobusem właśnie tej linii, praktycznie każdego dnia panująca wewnątrz temperatura jest dla pasażera trudna do zniesienia. Autobusy posiadają niesprawną klimatyzację, a taka informacja niekiedy widnieje wewnątrz autobusu lub można ją uzyskać po prostu od kierowcy. Zdarza się, że jest uchylone jedno okno, lecz zazwyczaj okna dachowe są niesprawne. Nie ma żadnej cyrkulacji powietrza. Wewnątrz można poczuć się jak w saunie. Z ludzi cieknie pota. W powietrzu nosi się nieprzyjemna woń. Po prostu śmierdzi. Może to skutkować omdleniami. Ja mogę tak długo. No jeszcze załóżmy pana Mariusza. Pan Mariusz Lewandowski do nas napisał. Tak, jestem mieszkańcem Warzymic. To bardzo ważny mail. Codziennie korzystam z linii numer 81. Temperatury w tych autobusach kursujących i obsługujących te linie przekraczają wszelkie normy. Nie wiem, panie Mariuszu, bo tu się muszę zatrzymać, jakie normy ma pan na myśli, no ale rzeczywiście są wysokie. Wiele razy ktoś zwraca uwagę kierowcy, ale najczęściej słyszymy, że niewiele rozumieją, nie mogą na za wiele pytań odpowiedzieć, gdyż są prawdopodobnie Ukraińcami. Ze względu na pracę, którą wykonuję, wziąłem termometr do pomiarów powietrza wywiewanego, jego przepływu. Jeżdżąc kilka dni, sprawdzałem, jaka jest temperatura w pojeździe. Bywało pomiędzy 30 a 34 stopnie Celsjusza. Rekord został pobity 1 sierpnia, 36,8 stopnia na plusie wewnątrz pojazdu. No i dalej pan Mariusz opisuje, jak to poinformował o tej tak wysokiej temperaturze przedstawiciela, czy też pracownika PKS-u. Dokładnie chodziło o dyspozytora. Później skontaktował się z ZDITM-em. No i tam odpowiedziano mu, że po prostu autobusy PKS-u są w bardzo złym stanie technicznym, a większość z nich nie posiada klimatyzacji, tym bardziej sprawnej, a chyba sprawna klimatyzacja tylko w jednym czy dwóch wozach. I tak wygląda sytuacja, pani Hanno. Pani zapewne wie, bo jestem przekonany o tym, że mnóstwo skarg trafia do państwa właśnie bezpośrednio, nie przez czas reakcji, ale bezpośrednio od pasażerów autobusów. I prosiłbym o jedno, to znaczy proszę nam nie tłumaczyć, że jest bardzo gorąco, jest bardzo ciepło, nieprzyjemnie. I nie za wiele da się w tej sprawie zrobić, bo my oczywiście wiemy, że tak jest. Kiedy na zewnątrz temperatura wynosi 35-36 stopni w cieniu, to trudno, aby w autobusie było 22 czy 25, ale chodzi o to, żeby w autobusie było chłodniej. A dlaczego nie jest chłodniej, pani Hanno? Proszę nam to wytłumaczyć.
No, chłodniej nie jest, ponieważ te autobusy, które są niewyposażone w klimatyzację, jakby nie mają możliwości schłodzenia do naprawdę niskiej temperatury. W umowach przewozowych jest określone, w jaki sposób ten tabor powinien być przygotowany do jazdy. Nie ma wymogów w żadnej z umów, ani ze spółką PKS, ani z żadnymi ani innymi spółkami, wymogów, w którym klimatyzacja musi być i jest niezbędnym wyposażeniem komunikacji miejskiej. Jest taki zapis, że jeżeli ktoś kupuje nowy tabor, to oczywiście musi być w standardzie. Natomiast w tych pojazdach, które funkcjonują już na naszych ulicach i są jakby włączane w umowy, nie ma takiego zapisu. Jest oczywiście zapis, że pojazdy muszą być wentylowane, przewiewne, muszą mieć uchylne szyby i uchylne te szyberdachy. I jeżeli nie mają takie autobusy sprawnych tych takich podstawowych rzeczy, no to proszę, prosimy o taki sygnał. Oczywiście tutaj pewnie zaraz będzie po cichu jęk niezadowolenia, natomiast muszę powiedzieć, że naprawdę nie ma wrażąco dużej ilości skarg czy różnic pomiędzy PKS-em a spółką w Dąbiu czy SPAK-iem, jeżeli chodzi o problemy w ogóle komunikacyjne. Rzeczywiście na początku tych umów przewozowych było tak, że skarg na PKS było zdecydowanie więcej, bardzo dużo, natomiast w tej chwili to się mniej więcej uśrednia, więc jest taka sama ilość. Jest tak, że rzeczywiście tych autobusów w SPAK-u i w SPAD-zie z klimatyzacją jest więcej i oczywiście nie będę ukrywała, że stan tych autobusów w tych naszych miejskich spółkach jest lepszy niż w PKS-ie. Natomiast no niestety te miejskie spółki również nie wszystkie mają klimatyzację, ale miasto oczywiście dąży do tego, żeby takich pojazdów jak najnowszych było jak najwięcej.
Pani rzecznik, rozumiem, że z tego, co pani powiedziała, możemy wysnuć taki oto wniosek, że jest ciepło i mówi się trudno. Będzie nadal ciepło albo jeszcze cieplej, jeżeli temperatury podskoczą o kolejne 2, 3 czy 5 stopni. Proszę mi powiedzieć, jaka część autobusów wszystkich przewoźników jest wyposażona w urządzenia klimatyzacyjne? To jest 15, 20, 30, 50%?
Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jaki jest udział procentowy w spółce PKS. Natomiast jeżeli chodzi o nasze miejskie Dąbie i Klonowice, jest to około 60% pojazdów, które mają klimatyzację.
Czyli 6 na...
Oczywiście zdarza się, oczywiście zdarzają się takie pojazdy, które tą klimatyzację mają niesprawną. Natomiast takie sytuacje są za każdym razem zgłaszane dyspozytorowi centrali ruchu.
6 na 10 autobusów wyposażonych jest w klimatyzację, jeśli chodzi o spółki przewozowe miejskie. Rozumiem, że no, część z nich nie działa. Na nasze oko to jest około 20-30% autobusów ma z tym problem, kierowców autobusów, z racji tego, że może nie włącza albo po prostu to nie działa. Natomiast jeśli chodzi o autobusy, którymi dysponuje PKS, no to wygląda,
nie mam takich danych w tej chwili.
Wygląda na to, że co dziesiąty z naszych ustaleń autobus obsługujący linię w Szczecinie jest wyposażony w tego rodzaju urządzenie. Proszę mi powiedzieć, tu chodzi szczególnie o linię 81, dlatego że ona przekracza granicę gminy Szczecin, zdaje się dojeżdża nawet do Kołbaskowa. Proszę mi powiedzieć, czy gdyby w warunkach przetargu były określone pewne limity, które musi spełnić przewoźnik, limity dotyczące autobusów wyposażonych w klimatyzację, to rozumiem, że PKS nie mógłby po prostu obsługiwać tej linii, choćby linii miejskiej 81, bo do tego zmierzam, że chyba te przetargi są tak ustawione, aby PKS mógł te usługi wykonywać, bo gdyby to kryterium się pojawiło, no to PKS nie miałby pracy na terenie gminy Szczecin. Tak to wygląda mi.
Przetargi nie są ustawione, są oczywiście określone warunki. Wszystkie linie, które akurat PKS obsługuje, które są zawarte w tym jednym przetargu, to są linie, które łączą gminy Ościenne z gminą Miasto Szczecin.
A to ciekawe, pani rzecznik, że pani powiedziała, że przetargi nie są ustawione. Przecież ja w ogóle tego nie sugerowałem.
Pan, że przetargi są tak ustawione,
tak, żeby ustawione. Nie. Ja powiedziałem, że przetargi są w ten sposób ustawione, żeby tego kryterium nie trzeba było spełniać. To znaczy, że jedna ze specyfikacji jest tak skonstruowana, aby tych punktów specyfikacji przetargowej, aby mógł je ten, kto świadczy usługi, wypełnić. Ja, broń się, panie Boże, nie miałem na myśli żadnego ustawienia przetargów, tylko w ten sposób ustawiona specyfikacja powoduje, że po prostu PKS może to do tego przetargu przystąpić.
Oczywiście.
Natomiast
PKS,
inna spółki...
wszystkie inne firmy, które mają ochotę przystąpić do przetargu.
Tak jest, ale gdyby to kryterium było 30% bądź 40%, tak jak w przypadku... No oczywiście, jak powiedziała pani, w miejskich przetargach też ten wariant nie występuje, to prawda. Ale gdyby wprowadzić, że spółka musi dysponować co najmniej taką liczbą autobusów wyposażonych w klimatyzację, no to może byłoby dla pasażerów lepiej. Jak pani sądzi? To byłoby lepsze rozwiązanie dla pasażerów, czy gorsze?
Oczywiście to, co ja sądzę, to nie jest do końca istotne. Oczywiście każdy z nas chciałby jeździć komunikacją miejską z pełnym wyposażeniem, klimatyzacją i zawsze na czas. Natomiast niestety w warunkach miejskich nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli chodzi o opis przedmiotu zamówienia, on jest zawsze określony dokładnie i wszyscy, którzy mają chęć i możliwość, mogą przystąpić do takiego przetargu. I sami państwo mówicie, że kryterium i wymogi przystąpienia do takiego przetargu nie są wygórowane, a jednak niestety całego wianuszka chętnych w gminie Miasto Szczecin czy w okolicy nie ma. W związku z tym tutaj ciężko mówić o jakimś teraz nagłym zawyżaniu tych przetargów ze względu na to, że...
Kryteriów przetargowych podnoszonych do poziomu.
One mogłyby jeszcze spowodować, że ta komunikacja miejska nie mogłaby dojeżdżać do gmin ościennych, a na to nie chcemy pozwolić i wręcz nie możemy. Ten opis przedmiotu zamówienia, przetargi są ogłaszane zawsze w bieżącym roku na rok następny, tak? Czyli teraz niebawem jesienią pojawi się przetarg na pewnie te linie, może jakoś rozszerzone na rok następny. Natomiast zawsze rok wcześniej w odpowiednich dziennikach, na stronach urzędowych Unii Europejskiej, na naszej stronie, jest informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego. W związku z tym wszystkie podmioty, które chciałyby wziąć udział w takim przetargu, mają możliwość zapoznania się z taką informacją i przygotowania się do takiego przetargu. Chociaż rzeczywiście trudno jest niektóre warunki spełnić. I nie mówimy tutaj tylko o taborze, który jest określony i w warunkach tego zamówienia jest 46 różnych pojazdów. Co najmniej 30 kierowców zatrudnionych na umowę o pracę. A niestety rynek pracy, szczególnie u kierowców, dzisiaj jest trudnym rynkiem.
Pani mówi o różnych aspektach. Pani Hanno, nie rozmawiajmy o tym, bo na to czasu nie ma, dlatego że
to są kłopoty
związane z ustawieniem, takim ustanowieniem kryteriów, aby jakość usług była najwyższa. Ja to wszystko oczywiście rozumiem. Chcieliśmy dzisiaj podyskutować wyłącznie o tej nieszczęsnej klimatyzacji, bo przy tych temperaturach no naprawdę podróżowanie, szczególnie na dłuższych odcinkach, nie jest przyjemne. Pani pewno doskonale zdaje sobie z tego sprawę, nie trzeba tu odkrywać w ogóle Ameryki, prawda? Jest z nami, są z nami słuchacze. Wiem, że już od dłuższej chwili czekają na możliwość wypowiedzenia się na antenie. Ja bardzo przepraszam, że to trwa tak długo. Proszę mi przypomnieć, kogo mamy pierwszego w kolejce? Pan Łukasz, przepraszam. Dzień dobry.
Witam. Mam takie pytanie do tej pani z zarządu dróg. Bo stwierdziła, że nowe autobusy wszystkie są wyposażone w klimatyzację. A tymczasem nieraz się spotkałem, że autobus nowy typu Solaris ma naklejkę autobus bez klimatyzacji. No to mija się też celem ta wypowiedź tej pani troszeczkę.
Ale który...
Dziękuję pani Łukaszu. Proszę zaczekać jeszcze. I pan Sławomir, dzień dobry.
Kłaniam się, panie redaktorze.
A, witam, panie Sławku, to pan. Ja myślałem, że inny Sławomir, to jednak ja. Pan. Dzień dobry.
Tak, to ja. Witam, tu Sławomir. Panie redaktorze, czy nie można by było zrobić, i to całkiem na serio mówię, pamięta pan za naszych czasów, nie było klimatyzacji, nie znali takiego urządzenia klimatyzacja, jeździło się berietami, jeździło się ikarusami, włazów z 6 było w dachu, wszystkie okna się otwierały, bo to mechanizm był tak prosty jak budowa cepa. I tam nikt nie mdlał i tak dalej, etc. Nie można by było zrobić coś takiego, przecież ta klimatyzacja, to się tutaj słyszy, więcej działa w tych Solarisach, nie tylko z Imany mamy, prawda,
i Mercedesy.
Klimatyzacja wadliwa, klimatyzacja niewydolna i tak dalej, i tak dalej. Powinny być dwie alternatywy. Klimatyzacja się uszkodzi. Oczywiście, to każdy sobie podejdzie do okna, otworzy te okno, żeby nie zasło, otworzy sobie ten prosty dach, nawet nie musi być elektrycznie jak w dzisiejszych czasach, tylko mechanicznie, jak to było w ikarusach za naszych czasów i było ekstra. Otwierało się, przeciąg się zrobiło i już jest alternatywa dla uszkodzonej klimatyzacji i by nie było dzisiejszej audycji. Pozdrawiam.
Dziękuję, panie Sławku. Pan Sławomir, z racji tego, że jest słuchaczem uprzywilejowanym, no i mamy tutaj ustawioną rozmowę z panem Sławkiem, no to mógł dłużej. Ale proszę się odnieść do tego pierwszego telefonu. Czy rzeczywiście jest tak, że nowe autobusy, które zakupują spółki autobusowe, nie są wyposażone w klimatyzację? Nie muszą spełniać tego wymogu?
Muszą spełniać ten wymóg. Jestem zaskoczona tym, co powiedział słuchacz. Jeżeli ma możliwość, to niech zadzwoni bezpośrednio do mnie i przekaże mi informację, na jakiej linii jeździł ten autobus, ewentualnie kiedy, tak żebyśmy mogli spróbować ustalić. Dlatego, że według moich informacji nowe autobusy, i tak jest w zapisach przetargów, nowe autobusy powinny być wyposażone w klimatyzację. No i ciężko mi uwierzyć, że te, które są w 17 czy 18 roku zakupione takiej klimatyzacji, nie posiadają. Musimy... To, co ona jest sprawna i czy działa, to jest inna historia.
Pani
natomiast
rzecznik... Musimy kończyć ostatnie pytanie od słuchacza. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Przemysław, cały słuchacz.
Witam, panie Przemku.
Pytanie do pani Pieczyńskiej. Pierwsze pytanie jest takie, dlaczego PKS Szczecin nie startuje do przetargów, dotacji z Unii Europejskiej na całkowicie nowe autobusy? Przecież zmieniłoby to praktycznie całkowicie wszystko. A drugie pytanie jest takie, czy pani Pieczyńska orientuje się, że kierowcy są karani karami pieniężnymi za zużycie paliwa. Wiadomo, że wiąże się to z użyciem klimatyzacji.
Dziękuję panu, ale to od razu wyręczę pani
tak,
Hanno. Pierwsze pytanie jest nie do pani zupełnie. Nie do pani.
Drugie zasadniczo też, bo to ja nie... Jakby karanie... Zarząd Dróg Transportu Miejskiego zgodnie z umowami ma swoje kary i kara przewoźników, a to potem jak przewoźnicy karają swoich pracowników, jakby nie leży w gestii.
Dobrze, dziękujemy za te... Dziękujemy za to wyjaśnienie. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.
Do usłyszenia.
Drodzy państwo, no muszę powiedzieć kilka słów brutalnych i prawdy, ona jest... tą prawdę można zawrzeć w następujących stwierdzeniach. Po pierwsze, chętnych na świadczenie usług przewozowych na terenie miasta i gminy Szczecin zbyt wielu nie ma. A może i są, natomiast możliwości technicznych nie mają. No i nie chcą w ten biznes wchodzić. Na terenie ościennych gmin chętnych do tego biznesu jest jeszcze mniej. Jeśli chodzi o kwestie związane z wymogami technicznymi pojazdów, które obsługują te linie miejskie i pozamiejskie, kryterium klimatyzacyjne, że tak je określę, w ogóle nie występuje. To znaczy nie trzeba mieć wozu z klimatyzacją, aby kursować nawet kiedy upały zbliżają się do 40 stopni. No nie trzeba takiego pojazdu wyposażać w tego rodzaju urządzenie. Więc, drodzy Państwo, to wszystko nie napawa optymizmem i będzie, drodzy Państwo, tak na pewno w najbliższych miesiącach, może i nawet latach, tak powiem, i musicie do tego przyzwyczaić, że jeżeli nadejdzie gorące lato, upalne, afrykańskie lato, takie jak to, w którym mamy w roku 2018, to będziemy się wszyscy w autobusach po prostu męczyć. Ale nawet zakładając, że wszystkie autobusy na terenie miasta i gminy Szczecin byłyby w miarę nowe, ich średni wiek nie byłby wyższy niż 4 do 5 lat, i nawet gdyby one wszystkie były wyposażone w klimatyzację, to nie sądzę, abyśmy się w nich czuli przy temperaturze 35-36 stopni komfortowo, bo klimatyzacja jest w stanie zmniejszyć temperaturę wewnątrz pojazdu w stosunku do tej, jaka panuje na zewnątrz. Nie sądzę, aby o więcej niż o 5-6 stopni. Oczywiście byłaby to ulga osiągnięta gigantycznym kosztem, bo i paliwo, i zupełnie inne stawki wozokilometrowe trzeba by wprowadzić chyba na lato, ale rzeczywiście byłaby to odczuwalna ulga. Zresztą powiem tak, w pociągach tych niedalekobieżnych, ale nawet na tych kursujących na krótszych odcinkach pomiędzy Szczecinem, Stargardem, Goleniowem, tam gdzie nasze szynobusy mają sprawną klimatyzację, no to ona odnosi efekt, naprawdę jest skuteczna, bo ostatnio syn mi mówił, że po prostu w pociągu zmarsza na zewnątrz 38 stopni. W cieniu 35, a w słońcu prawie 40. Wiem, że z nami jest jeszcze jeden gość. Chyba dozwonił się do nas pan Włodzimierz Sołtysiak, prezes jednej ze spółek. Witam serdecznie. Spadombie, witam serdecznie panie prezesie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy, bo nie wiem, co chce pan powiedzieć. Zupełnie to nieuzgodniony występ, więc proszę mówić.
Chciałbym ich zdementować. Mam nadzieję, że raz na zawsze, ponieważ te informacje powtarzają się bez mała co roku. Mhm. Żaden kierowca spółki S.P.A. Dąbie nie jest karany za używanie klimatyzacji.
No właśnie, ten argument...
Żaden kierowca S.P.A. Dąbie nie otrzymuje premii za oszczędność paliwa na skutek niewłączania klimatyzacji. Powtarzamy to co roku, natomiast co roku rozpowszechniana jest jakaś dziwna, fałszywa informacja przez osoby, które nie mają o tym zielonego pojęcia. Jeszcze jedna rzecz w uzupełnieniu informacji przekazanej przez panią Kwiecińską. Chcę potwierdzić również jednoznacznie. Od roku 2009 we wszystkich postępowaniach przetargowych na fabrycznie nowe sam autobusy wymagane jest wyposażenie ich w klimatyzację. A więc wszystkie autobusy dostarczone do gminy miasto Szczecin, do spółek od niej zależnych od 2009 roku są wyposażone w urządzenia klimatyzacyjne. Gmina miasto Szczecin była jedną z pierwszych gmin w Polsce.
Panie prezesie, przepraszam bardzo, jakieś uciążliwe dźwięki my słyszymy tam w tle. Czy dałoby radę zlikwidować przyczynę? Teraz lepiej, tak.
Gmina miasto Szczecin jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła obligatoryjne wyposażenie wszystkich fabrycznie nowych autobusów w klimatyzację od roku 2009. Tego nie robiono w Polsce na tą skalę w tamtym momencie nigdzie. I właśnie w Szczecinie zaczęto to wprowadzać.
Panie prezesie, teraz, a proszę jeżeli, mi powiedzieć, nie, bo przepraszam, musimy kończyć jedno pytanie. Proszę powiedzieć, skąd to przeświadczenie o tym, że kierowcy za wszelką cenę muszą oszczędzać paliwo, nie włączając klimatyzacji? O co tu z tym chodzi,
no proszę przecież powiedzieć? Przecież jak jest problem, to problem jest zawsze po stronie kierowców, prawda?
Jasne.
Może byśmy tak spojrzeli troszeczkę na siebie. A nie o wszystko podejrzewali.
I druga rzecz, panie...
Ludzie naprawdę ciężko
to, widzimy, nie trzeba szczególnie prowadzących tę audycję przekonywać. Panie prezesie, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj słyszałem dosyć wiarygodne informacje, że na przykład jedno skrzydło przednich drzwi po prawej stronie kierowcy nie może być otwarte podczas jazdy, mimo że wcześniej i w latach 90. i oczywiście z czasach PRL-u takie metody schładzania pasażerów stosowano. Teraz tego nie wolno robić, nie wolno tego robić. To jest akurat prawda, prawda?
Chcę również jeszcze tutaj podkreślić to, co jeden ze słuchaczy mówił przed chwilą, tak? Jeżeli ktoś przyjrzy się dokładnie autobusom zamówionym przez spółkę w latach 2017-18, to już są autobusy gminne, to zauważy, że już nie ma w tych autobusach szyb uchylnych, takich lufcików, natomiast są w każdym oknie duże, szeroko otwierane szyby, podobnie jak to miało miejsce w Ikarusach. To też ma pomóc na wypadek ewentualnie niesprawnej klimatyzacji, aby to przewietrzanie było dużo, dużo większe.
Dobrze, dziękuję panie prezesie za włączenie się do dyskusji, dziękuję za te wyjaśnienia. Włodzimierz Sołtysiak był naszym gościem, prezes SPA Dąbie. Drodzy państwo, 12:31. Jestem trochę w takim markotnym nastroju po tej rozmowie z panią Pieczyńską, no dlatego, że no... Jak powiedziałem, to co pani rzecznik powiedziała, no nie może nas napawać jakimś optymizmem i radością, ale też proszę o jakąś wyrozumiałość, o zrozumienie. No czasem natura jest po prostu silniejsza przy tej trochę gorszej infrastrukturze, którą mamy, której no, efekty widać. Plus do tego jakość tych, czy stan techniczny tych autobusów. No to daje taki właśnie efekt 30 kilka stopni wewnątrz autobusu. No jeszcze kilka tygodni musimy się pomęczyć. Koledzy i koleżanki dostarczają mi z pracy, dostarczają coraz to nowe informacje. Dzwonią też słuchacze, którzy nie chcą rozmawiać publicznie, czyli nie chcą, aby ich głos był słyszany na antenie Radia Szczecin, bo chyba mają jakieś obawy. Zadzwonił do nas kierowca jednej ze spółek przewozowych, która świadczy usługi na terenie miasta i gminy Szczecin, i powiedział nam, że nie można otworzyć skrzydła, bo jest blokada, ani rusz, napisał pan Włodzimierz. Dziękujemy za tę informację, ale rzeczywiście potwierdził pan prezes nam te doniesienia kierowców, że w tej chwili nawet gdyby ktoś próbował ominąć blokadę jakimś swoim znanym sobie tylko sposobem, to jest to w regulaminie określone w sposób jasny i precyzyjny. Drzwi otwierać, jednego skrzydła otwierać nie wolno ze względów bezpieczeństwa. Drodzy państwo, kilka telefonów, które mieliśmy przygotowane do emisji z racji tego, że ta rozmowa się przedłużyła, niestety wymiotowanych nie zostanie. To zrobi zapewne Krzysztof Kukliński w kolejnych wydaniach magazynu Czasy Reakcji, a teraz spoglądam na komputer. O, no właśnie. Standard, klasyk, nic nowego, no ale posłuchajmy.
Dzień dobry, Mateusz ze Szczecina. Ja już dzwoniłem w tej sprawie kilka razy, ponieważ obowiązki służbowe często mnie gnały tą drogą i zwracałem uwagę na to, że mimo godzin normalnych, rannych, 8:00, 9:10, na tej trasie budowy nie dzieje się nic. Dla porównania przytaczałem przykład trasy budowy drogi numer 6, gdzie mimo utrudnień nikt się na to nie skarży, ponieważ tam dzień i noc widać postępy, widać pracę, widać robotników. Mamy 6 sierpnia na placu budowy o godzinie około 9:00 przy ustawianiu barierek energochłonnych przy wykańczeniu tego jednego pasa, którego z wielkim bólem udało się oddać do użytku, pracowało, uwaga, 7 osób. 7 osób naliczyłem w momencie przyjazdu, tam była godzina 9:00, 9:30. Zwracałem też uwagę na to, że na tym placu budowy nie ma ludzi. Nie widać pracujących ludzi. To normalnym jest, jeżeli nie ma komu tego prac wykonywać, czy jest za mało ludzi, no to są opóźnienia. Ja nie wiem, kto wybiera firmę, która miała tyle nagrabione w Szczecinie samym po kontraktu jakichś problemów, usterki do tej pory podobistą naprawiałem po swojej pracy. Kto mógł w ogóle wziął pod uwagę tą firmę przy tak dużym projekcie? Ja się aż boję, to będzie przy wiadukcie na kijek. Dziękuję bardzo.
No jeśli chodzi o wiadukt na Kijewie, jak pan to określił, to nie wiem, czy na szczęście, czy na nieszczęście, ale no, z kontekstu mogę domyślić się, że bardziej chodzi panu o to, abym użył na szczęście sformułowania, więc go używam. Na szczęście to nie Energopol będzie budował ten wiadukt, tylko inna z firm. Sławek Orlik to też na wszelki wypadek ustalił, bo również dojeżdża z prawobrzeża, właściwie z ościennej gminy do pracy. Także nie ta firma. Właściwie sam pan sobie odpowiedział na pytanie, dlaczego tak to wygląda, a nie inaczej. My rozkładamy ręce, nasze pytania są albo zbywane, albo takie utarte formułki korporacyjne nam są przekazywane i my je państwu przekazujemy. No co mamy się z państwem razem położyć na tym odcinku remontowanym czy modernizowanym A6, wywiesić jakieś flagi, zorganizować jakąś akcję na dużą skalę, zatrudnić 500 osób i płacić im po 100 zł dziennie za blokowanie tej drogi po to, by wymóc na inwestorze, by zmienił wykonawcę. No naprawdę, no nie wiem, w jaki sposób możemy wpłynąć na to, aby te prace posuwały się szybciej, by były prowadzone sprawniej, by widać było na placu budowy lepszą organizację pracy. Proszę bardzo, wystarczy wjechać na trasę zamkową w Szczecinie i przyjrzeć się dokładnie, jak wygląda profesjonalnie i dobrze zorganizowana budowa. Przyznam się nawet, że nie wiem, kto te prace wykonuje. Nie potrafię w tej chwili wymienić głównego wykonawcy odpowiedzialnego za cały plac budowy pod tytułem Trasa Zamkowa. No ale to jest jak na realia nasze, polskie, no rzecz absolutnie wzorowa, tak? I my w czasie reakcji na pracowników na trasie zamkowej czy na organizację pracy, sposób prowadzenia robót, w ogóle nie przyjmujemy reklamacji, to od razu państwa informujemy. Co jeszcze? Też taka trochę stara historia związana z jednym z sieciowych kin. Mamy kilka takich nieprzyjemnych historii, ale no cóż, zaprezentujemy tą. Proszę bardzo.
Dzień dobry, witam, Andrzej, stały słuchacz. Ja mam takie pytanie. Życia w święte, dzieci poszły do kina, dostały pieniążki na bilet, na popcorn z napojem. No i co się okazało przy zakupie popcornu z napojem? Okazało się, że jest tylko z Coca-Colą. Nie można go w żaden sposób wymienić na wodę taką zwykłą, niegazowaną, jakikolwiek inny napój niegazowany, co normalnie w innych fast foodach znanych marek normalnie funkcjonuje, a w barze multikina tylko i wyłącznie napój gazowany Coca-Cola, ewentualnie jakiś inny Sprite. Czy to tak musi być, żebyśmy dzieci tak poili tymi słodkimi napojami? Dziękuję, pozdrawiam.
Ja pamiętam, duża część naszych słuchaczy już nie pamięta, ale ja pamiętam, jak alkohol, na przykład 50 gramów wódki, sprzedawano tylko i wyłącznie z zakąską. Były to następujące zakąski, stary żółty ser albo na przykład paluszki. Tak było. Tak było. Ta sprawa zostanie wyjaśniona przez naszych reporterów. Mam nadzieję, że Krzysztof Kukliński w jednym z kolejnych wydań, być może nawet jutro, bo Sławek informował, że próbował skontaktować się z rzecznikiem Multikina i chyba we środę z panią, chyba we środę z przedstawicielką Multikina będziemy na antenie rozmawiać. 42 minuty po 12 lub jak to woli, za 18 minut będzie godzina 13. Teraz przenosimy się do Świnoujścia. Mieliśmy plan, aby nad pięknym polskim Bałtykiem znaleźć się zdecydowanie wcześniej, ale niestety życie to spowodowało, że jesteśmy później. Jest z nami Hanna Lachowska z Urzędu Miasta Świnoujście. Witam panią bardzo gorąco i serdecznie. Rozumiem, że upał w Świnoujściu. Upał, świeci słońce, granatowe niebo, tysiące turystów opalających się na plaży, leniwie przemieszczają się z miejsca na miejsce. My, proszę bardzo, ciężko pracujemy.
Niebo błękitne, panie redaktorze, co? Nie granatowe, błękitne.
Błękitne, niech będzie, że błękitne. Dobrze, napisał do nas stały słuchacz, tak się przynajmniej podpisał, pan Arkadiusz. Prawy brzeg w Świnoujściu, parking przy plaży koło gazoportu, miejsca postojowe dla autokarów prawidłowo oznakowane, ale zastawione kamperami, przyczepami kampingowymi.
No tak, niestety.
Nie jest to, tak pisze do nas, nie jest to parkowanie na moment, na chwilkę, na kilka godzin, z racji tego, że widać na przykład zestaw auto plus przyczepa nie mieści się w standardowym miejscu, ale jest to sposób na wakacje, sposób spędzania urlopu w miejscu do tego niewyznaczonym. Dalej, rozwieszone pranie na sznurku, rozłożony sprzęt turystyczny i sportowy świadczy o stacjonarnym pobycie wspomnianych pojazdów, pisze pan Arkadiusz. Już pikanterii dodaje fakt, że są to przeważnie turyści z Niemiec, a nawet tacy, którzy spędzają wakacje w tym miejscu od lat, parkując grubo ponad 2 miesiące w tym samym w jednym miejscu, ponieważ często tam bywam, więc obserwuję to już od kilku lat. No i tutaj pytania stawia pan Arkadiusz. Co zrobić ma autokar, kierowca autokaru dokładnie, który przyjedzie na przykład zapakowany z dzieciakami na kolonie, by dzieciaki mogły poplażować. Co dzieje się z fekaliami produkowanymi przez kampery? No kampery nie produkują fekaliów, no ale to robią mieszkańcy kamperów, czy ci, którzy z nich korzystają. No i co tam dalej? O co pan pyta? No i gdzie śmieci lądują wyprodukowane przez turystów i tak dalej, i tak dalej. Problem jest szerszy, problem chyba jest pani Hanno poważniejszy. Czy rzeczywiście w Świnoujściu, po pierwsze, są wyznaczone miejsca, gdzie kamper czy samochód z przyczepą kempingową może pozostawić swoje auto i tam po prostu spędzić w taki a to sposób urlop? I czy miejsce wskazane przez nas, naszego słuchacza, właśnie do tego służy? Czy wolno kierowcom, właścicielom kamperów, tym, którzy wypożyczyli te pojazdy, tam parkować?
Oczywiście słuchacz ma rację, aczkolwiek pozwolę sobie tylko jedną uwagę. Ten parking, to parkowanie kamperów pojawiło się tak naprawdę dopiero w tym roku, w ubiegłym roku pierwsze jakieś sygnały. To nie jest parking, który ma tam wiele lat. On powstał niedawno, wybudowała go właśnie spółka Polskie LNG i miał służyć głównie ludziom, przede wszystkim osobom przyjeżdżającym na plażę wypocząć. Niestety, tu słuchacz ma rację, w tym roku mamy ten problem, stają tam kampery i niestety również samochody z przyczepami. Samochody z przyczepami absolutnie nie mogą tam stać i zabrania tego również znak, który jest tam postawiony. Straż nasza miejska razem ze strażą, przepraszam, razem z policjantami systematycznie kontrolują to miejsce i tych przyczep z tego, co mi mówią, jest trochę mniej. Natomiast kampery, jeżeli chodzi o polskie przepisy, kamper jest traktowany tak samo jak inne auto osobowe. I nie mamy na to wpływu. Jedyne, co możemy ingerować, tak, odnosić się do po prostu zwykłego poczucia o sumienie, że tak powiem, właścicieli kamperów. Prawdą jest, w mieście oczywiście są miejsca wyznaczone na kampery, no ale płatne. Wielu
czy tam
ludzi,
można zrzucić,
tak
rozumiem,
mówi,
zrzucić ścieki, tak, użyję
absolutnie
takiego...
Absolutnie nie.
Nie, mi chodzi o... Nie. Pani powiedziała przed momentem, że są w Świnoujściu miejsca, które przeznaczone są na postój dla kamperów, tak? Więc czy w tych miejscach wyznaczonych... Czy w tych miejscach wyznaczonych można zrzucić ścieki?
Oczywiście, wie pan co, takie miejsce wyznaczone to jest blisko plaży, na lewobrzeżu, w ośrodku kempingowym Relax. Nie powiem panu na 100%, bo nie sprawdziłam tego.
A dostęp do wody i prądu?
Tak, oczywiście, jeżeli jest to miejsce przygotowane pod kampery, kampery są tam przyjmowane, za miejsce się płaci, więc jest i woda, i prąd, i odbiór ścieków, i one są przygotowane do tego.
Rozumiem, czyli tak, też to sprawdzaliśmy.
Wie pan, ja jeszcze coś, taką uwagę, przepraszam, że panu wejdę w słowo, ale taką jedną uwagę, bo też dostaliśmy tutaj do urzędu list pocztą internetową od jednego z panów właśnie, który ma taki kamper, oburzonego tym, że nie wolno im stać tam na ulicy ku morzu, na prawobrzeżu, a tym parkingu.
Znaczy kamperowi można. Kamperom, bo pani powiedziała przed momentem, że jeśli chodzi o kampery, traktowane są...
Że samochody z przyczepą.
Że kampery traktowane są jak samochody osobowe. Tak. I to jest prawda, myśmy
jest
również
przepisach
to zweryfikowali. Tak. Natomiast jeśli chodzi o samochody z przyczepą kempingową, no to tu przepisy są już
to
inne.
Nie. Tak. Tylko mówię do tego pana, on akurat podpisał się jako właściciel kampera, że on był oburzony, że jak to, że my nastawiamy się przeciwko turystom, że w krajach zachodnich to by było niedopuszczalne. Wie pan, ja też, tak jak pan sprawdził przepisy, ja również sprawdziłam przepisy, jak to jest w innych krajach europejskich z kamperami. No i niestety ten pan nie ma racji, bo w większości krajów można parkować tylko w wyznaczonych miejscach, tak? Albo na przykład na dobę gdzieś w jakimś miejscu przy stacji benzynowej.
No dobrze.
Dobrze. Gdzie sobie kto chce.
Pani Hanno, mamy sytuację następującą. Kamper może stać, gdzie mu się żywnie podoba. Kierowca kampera może zdecydować się na taki krok i tam
tak
postawić
żywnie
auto. Tam może postawić
mówimy
auto.
O parkingach.
Tak. Może zaparkować na każdym parkingu, mimo że załóżmy warunków do tego, aby przebywał tam dłużej, wypoczywał, no nie ma lub nie są stworzone. Jest to parking bezpłatny, no załóżmy, rozumiemy to. W przypadku...
Ale na to pozwalają przepisy prawa.
Tak jest. W przypadku samochodów z przyczepami tak już różowo i wesoło nie jest.
Nie.
Ale co
nie
może zrobić w tej sprawie policja i Straż Miejska, proszę mi powiedzieć?
Policja i Straż Miejska, tak jak już mówiłam, kontrolują tamte miejsca.
No dobrze, ale co, no kontrola to jedno i dalej co? Mandat na przykład?
Wie pan co, pierwsze kontrole były na zasadzie po prostu uzmysłowienia tym kierowcom, właścicielom tych przyczep, że tu nie wolno stać. I powiem panu, że tak z tego, co mi mówiła Straż Miejska, to te pierwsze kontrole po prostu przyniosły efekt. Ci ludzie, że no dobrze, to wyjeżdżamy i zmieniali miejsce. Jeżeli to nie pomaga, to wówczas oczywiście Straż Miejska każe mandatem za nieprawidłowe parkowanie.
Dobrze, mamy pierwszego słuchacza w tej sprawie. Dzień dobry. Halo, halo, jesteśmy na antenie. Witam.
Dzień dobry, witam. Słuchaczka ze Szczecina. Chciałabym tylko się odnieść do wypowiedzi pani tutaj w sprawie tego parkowania. Ja dwa tygodnie temu byłam w Świnoujściu, akurat tydzień na urlopie na części tu od tej strony, gdzie jest terminal LNG. Codziennie byłam na plaży od godzin poranny, około godziny 10 do 18. I codziennie te same samochody, kampery, zarówno z przyczepami, czy samochód odczepiony od przyczepy, stały dokładnie w tych samych miejscach. Ja nie widziałam ani razu, żeby tam przyjechała jakaś straż miejska, policja, ktokolwiek. Oni zawsze przez 7 dni w tygodniu stali na tych samych miejscach. Więc nie wiem, kiedy ta straż miejska tam była, kiedy wlepiała mandaty, kiedy kogokolwiek kontrolowała. No nie wiem, nawet kiedyś chciałam szukać miejsca parkingowego, to pani do mnie mówi, a tutaj samochód odjechał, bo przyczepę zostawiamy, może pani zaparkować, my nigdzie nie odjeżdżamy. Mm.
Serdecznie pani dziękuję za ten komentarz, za to spostrzeżenie. Proszę mi powiedzieć, na ile aut, mniej więcej, nie chodzi o super dokładną informację, przeznaczony jest ten parking, tak?
No około 100 aut.
100 aut. I on jest codziennie w sezonie wypełniony po brzegi, nie ma ani jednego wolnego miejsca.
Przy takiej pogodzie tak.
Tak,
przy takiej czyli pogodzie tak.
Zawsze przy takiej pogodzie i w okresie urlopowym ten parking jest wypełniony w 100% i o miejsce trudno, stąd może ta dyskusja o wysokim natężeniu emocji, prawda? Może dlatego.
Nie, ja rozumiem, doskonale rozumiem osoby, które chciałyby tam zaparkować i skorzystać z plaży, a przez kampery nie mogą. Ja to jest już doskonale zrozumiałe, tak? Mhm.
Ale wie pani co, pani Hanno, no ja to widzę w ten sposób. Przecież miasto i gmina Świnoujście jest dosyć bogata. Ma bogatych podatników. Ja tak sobie pomyślałem na szybko, że może by ten parking rozbudować i przeznaczyć, nie wiem, 10, 15, 20 miejsc specjalnie dla przyczep kempingowych i kamperów. Automat tam za zrzucenie ścieków 5 zł, za 100 litrów wody 5 zł i nawet to może nie będzie biznes opłacalny, ale nie będzie do tego dopłacać. No, może tak.
Nie, to nie chodzi, żeby na tym zarabiać. Chodzi o to, żeby to były środki na utrzymanie.
Jasne,
tego, tak?
Na przykład.
Ja już panu odpowiadam, bo myśmy o tym też tu w urzędzie rozmawiali i rzeczywiście turystyka kamperowa się
rozwija. Jest to na pewno branża, która będzie przynosić dochody poszczególnym gminom, bo ci właściciele, no powiem tak, kamper kosztuje 300-400 tysięcy, pół miliona, są takie i za 1 000 000 zł, prawda? Przyczepy kampingowe od 50-60 tysięcy w górę. W związku z tym ci, którzy przyjeżdżają tymi urządzeniami, tymi wielkimi autami, to są bogaci ludzie. To są bogaci ludzie, którzy pewno mogą zostawić w gminach sporo pieniędzy, więc warto się chyba na nich otworzyć.
Oczywiście, że tak, my absolutnie się nie zamykamy, tylko że stąd właśnie taki jest pomysł, aby, nie wiem czy w tym miejscu, ponieważ nie wiem czy pan redaktor wie, ale ten parking, on jest bardzo ładnie usytuowany niemalże w środku lasu, tak? Przy drodze dojazdowej, tuż przy plaży, więc aby go powiększyć, musielibyśmy wycinać kolejne drzewa, kolejne lasy, kolejną część lasu, ale właśnie zastanawiamy się, aby taki parking gdzieś tam w pobliżu zrobić właśnie dla kamperów i ewentualnie samochodów z przyczepami.
Mhm. No to rozwiązałoby problem, być może nie bezpośrednim sąsiedztwie, może kilometr by, prawda, dalej, może pół kilometra, no trudno mi powiedzieć. Natomiast powiem tak...
Pan, to jest też ograniczenie, bo tam są również tereny lasów państwowych, tam nie są nasze tereny.
Jasne.
Więc to jest również ograniczenie, jasne. My, tak? ale taki pomysł jest.
W roku wyborczym, gdybyśmy rozmawiali dzisiaj z prezydentem, to moglibyśmy nawet uzyskać taką deklarację, że dołożymy wszelkich starań, aby w tym albo w przyszłym roku taki parki może w tym został zaplanowany, a w przyszłym wybudowany, no ale pani nie jest prezydentem, nie startuje pani w wyborach, jest pani urzędniczką miejską, więc nie jest pani skora do takich deklaracji na antenie.
Ale potwierdzam, że takie plany są.
Dobrze, dobrze. Jeśli chodzi o podróżowanie tymi autami, tego rodzaju pojazdami po Europie, to powiem, że i w Austrii, to mogę ze 100% pewnością stwierdzić, I w Niemczech, szczególnie w południowej części Niemiec, czy w Badenii, Württembergii, czy w Bawarii jest mnóstwo miejsc, które chętnie i nieodpłatnie goszczą kampery lub samochody z przyczepami kempingowymi, tylko odbywa się na tej zasadzie, że toaleta jest płatna, woda płatna, no prawda, prąd płatny, zrzucenie odchodów również płatne, tak, no, tylko są to mało, bardzo, bardzo małe, bardzo niskie opłaty, a parkowanie samym samochodem bezpłatne. Także to bardzo fajnie, bardzo fajnie działa.
Ale nie ma tam, ale nie ma to, oczywiście, że tak, ale nie ma tam możliwości parkowania na wszelkich parkingach dostępnych, prawda?
No nie, no to oczywiste, to oczywiste jest. No ale ta infrastruktura jest na zupełnie innym poziomie, dlatego że turystyka kamperowa jest rozwinięta od co najmniej 40-50 lat, w związku z tym no, był czas na to, aby tę infrastrukturę całą stworzyć. No, w Polsce ten temat raczkuje, choć jak powiedziałem już sporo tych kamperów na polskich drogach czy przyczep kempingowych widać, prawda? Dobrze. Ja pani serdecznie dziękuję. Nie rozwiązaliśmy problemu, raczej go opisaliśmy z tego, co usłyszeliśmy. Natomiast...
Ale rozwiążemy.
Natomiast można się spodziewać, że ci, którzy będą nadużywali cierpliwości urzędników, czy też strażników miejskich, zostaną stamtąd no, wyekspediowani, mówiąc brzydko, bądź ukarani takim mandatem.
Wie pan, to troszeczkę też należałoby zaapelować do tych właścicieli kamperów, prawda? Do ich sumień po prostu.
Ale wie pani co, te same apele, ja już jestem odporny na apele różne rzeczy, no, apelujemy, ja to wie pani, 25 lat apelujemy i nic z tych apeli nie wynika, nie? No dobrze, no dobrze. Serdecznie pani dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Do następnego razu. Zapewne 12:55 minut, już nie mamy na nic absolutnie czasu, mimo że nasz kolejny gość miał być naszym rozmówcą około 12:50, nie zdążymy, oczywiście mamy opóźnienie. Bardzo serdecznie pana Henryka Nogale, sekretarza miasta Międzyzdroje, przepraszamy, podyskutujemy jutro albo we czwartek. Na koniec tylko jeszcze jeden taki komunikat. Przysłała go do nas pani Sylwia Rycak, regionalny rzecznik prasowy Enei Operator. W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej dotyczącej braku zasilania energii elektrycznej informuję, że 3 lipca, to jest stara sprawa, miało miejsce wyłączenie planowe związane z wymianą szafek kablowych za niedogodności związane z brakiem, przepraszam, energii, ale są to prace, których nie można wykonywać w technologii pod napięciem. I to może jest nieistotna informacja, ale o wiele istotniejsza znajduje się w drugiej części tego komunikatu. O planowanych przerwach informujemy klientów indywidualnych co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem, zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku. I można te informacje znaleźć chociażby na stronie internetowej www.operator.enea.pl lub odsłuchać z 5-dniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 991. To nie są trudne metody, trudne sposoby na dowiedzenie się o tym, czy będzie w najbliższym czasie w naszym regionie czy rejonie wyłączany prąd elektryczny. Proszę skorzystać z porad pani Sylwii Rycak. To już wszystko na dziś. To był czas reakcji. Do usłyszenia, mówi Przemysław Szymańczyk.